Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, późno popołudniowo piątkową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś?
Dzisiaj, drogi Pawle, powinniśmy zacząć od listu, bo ktoś do nas napisał. Ludzie, list.
Pani proszę. Krystyna napisała do nas na adres babel@maupatok.fm. Bardzo się cieszę, że po długiej przerwie znowu mogę słuchać Państwa podcastu. Dla ścisłości pozwolę sobie zauważyć, że Wołga nie wypływa z Morza Kaspijskiego, tylko do niego wpływa. Wypływa zaś ze wzgórz wałdajskich, które są pomiędzy Petersburgiem a Moskwą. Pozdrawiam ciepło obu panów zza Oceanu Atlantyckiego. Pani Krystyno, bardzo dziękujemy.
Bardzo przepraszamy.
To moja
Pani
wina.
Pani Krystyna ma rację.
No właśnie, no to biorę od razu na siebie, bo to tu leżała
Ty
mapa w studiu na stole
ja?
I ja ją
bo wpływa, wypływa, no to jest ten problem. No.
I wziąłem tą mapę i do góry nogami.
Rzeka zawsze wpływa do morza.
Ale i tą mapę do góry nogami i wyszło nam brzeg odwrotnie. Nie, to moja wina.
Ale przestań teraz, koniec tego samobiczowania. Przecież to nas, Polaków, wszyscy mają przepraszać.
Dzisiaj daleko na wschodzie.
Tak. I to, słuchajcie,
jeszcze dalej niż tydzień temu.
Jedziemy dalej. Przekraczamy Ural, wjeżdżamy do Azji, odwiedzimy zachodnią Syberię, bo wschodnia Syberia to, no, już będziemy, też dotrzemy, nie bójcie się, w kolejnym podcaście, więc trochę taka kolej transsyberyjska z nami. Odwiedzimy Hantów i Mansów, mówiących językami bardzo podobnymi do węgierskiego, więc praktycznie nasi bratankowie. Ja wiem, że teraz miłości nie ma, ale no generalnie przysłowie zostało i szklanka, szabla. No to będzie o początkach podboju Syberii przez Rosję, jak to buddyzm łączy się z barokiem i to takim barokiem ukraińskim, kozackim z elementami polskimi. Będzie o Złotej Babie i oczywiście Polacy, Ukraińcy i najróżniejsze etnosy w tle, ale nim przekroczymy Ural, a propos poprzedniego podcastu, tak zdałem sobie sprawę, że my wam opowiadamy o tych różnych poganach, tak, politeistach na Powołżu w Idel-Ural. Tam mówiliśmy wam o Maryjczykach, Udmurtach. Możecie pomyśleć, że to jakieś zamierzchłe, prastare, bardzo dawne dzieje. Nie. To jest tak, że na przykład znalazłem, przypomniałem sobie, że przecież jest film Niebiański Żony Łąkowych Maryjczyków.
Aha.
I teraz tak, scenarzystą tego filmu jest Denis Osokin, który wcześniej napisał scenariusz do filmu Milczące Dusze. On sam, Denis, urodził się w Kazaniu, natomiast studiował w Polsce 2 lata na psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Polski poznał. Wiem, że utrzymywał kontakt przez lata z Polską i to jest film, który dostał nagrodę w Wenecji i sam Quentin Tarantino wstał i bił brawo. Zachwycał się nim. Piękny, poetycki film. I teraz o co chodzi? I potem Niebiańskie Żony Łąkowych Maryjczyków, nagrodzone w 2013 roku, bardzo pogański film, na międzynarodowym konkursie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. I teraz w obu przypadkach mamy motywy właśnie tych ludów fińskich, w tym ten pierwszy film, Milczące Dusze, jest bardzo ciekawy motyw, bo to jest opowieść o ludzie Merja, czyli takim ludzie, którego już nie ma. To jest tak troszeczkę, jakby ktoś nakręcił poetycki film o Jadźwingach. Nie, nie, Piastowie to dynastia, drogi Pawle. Jeszcze tam jakiś post Piastów spotkamy, ale bardziej chodzi
o
post Piastów, tak. Bo wiemy, że dynastia wymarła, ale no generalnie Piastowie, jak wiemy, rozmnażali się, więc ktoś może powiedzieć, ja jeszcze mam w sobie kapkę krwi piastowskiej.
Słowińcy są dobrym przykładem. Byli,
lepiej,
nie ma...
chyba najlepiej, wiesz, Prusów, Jadźwingów, tak, oni będą najlepiej pasować.
Aha.
I generalnie to przypominam wam, że to było tak, że te wszystkie tereny Europy Wschodniej, w jej północnej części, tam gdzie też jest Moskwa, no tam mieszkali właśnie te ludy fińskie, tak jak też Merja, i następnie mieliśmy ludy bałtyckie, tak, których potomkami, przepraszam, są Litwini i Łotysze. No dobra, to taka, żebyście mieli świadomość, że my nie opowiadamy o czymś, jakaś archeologia wiedzy, tylko o tym, że to w sztuce jest obecne też dzisiaj. I oczywiście im więcej takich filmów, jak może inshallah kiedyś się Rosja zmieni, tym lepiej, żeby generalnie ta Rosja była, zaakceptowała swoją różnorodność. Na razie się na to nie zapowiada.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Przekraczamy Ural. I zacznijmy od tego, że nazwa Syberia po raz pierwszy pojawia się w rosyjskich kronikach albo ruskich na początku XV wieku. Jest związana ze śmiercią Hana Tochtamysza. Jest o tym, że umarł w syberyjskiej ziemi. I Tochtamysza to znacie dobrze. Posłuchajcie Lechistanu. Władca wielki, wybitny, związany też z nami, bo właśnie zaprzyjaźnił się z wielkim księciem litewskim Witoldem i razem z rycerzami, oprócz Tatarów i Litwinami ruskimi, to też z Krzyżakami i polskimi, z Pytko-Smelszczyna, ruszyli na podbój taki Dżingis Khan Arebur. Chciał podbić Witold, chciał zostać Dżingis Khanem, ale w 1399 doszło do katastrofy pod Worsklą. To właśnie wspierał Tochtamysza w walce o tron, to jest ta walka o panowanie nad Złotą Ordą, a tam w kontrze z drugiej strony wspierał Timur Kulawy Tamerlan. No i nie wyszliśmy na tym najlepiej, szczególnie nasi bracia Litwini. I Tochtamysz oprócz tego jest też związany w ten sposób, że panował nad tymi stepami ukraińskimi i jego syn Dżelal ad-Din walczył w bitwie pod Grunwaldem, dowodząc siłami tatarskimi. Więc nasz człowiek, można powiedzieć, bardziej ukraiński, no ale no kojarzony z Syberią no, poprzez swój po prostu śmierć, bo z tego tak mu się w życiu ułożyło, że no, przegrał wszystko. Nie mówię od razu przegryw, nieudacznik, bo my nie używamy takiego języka pejoratywnego, mowy nienawiści. Natomiast no, na pewno nazwijmy to eufemistycznie, nie był to człowiek sukcesu, jeśli chodzi o walkę o władzę. I teraz tak. Powstał tam, sama nazwa, zaraz powiemy wam, Syberia, jak się upowszechniła, no powstał, jak się rozpadła Złota Orda w wyniku tych wojen, to wiemy, że mamy Hanat Krymski, mamy Hanat Kazański, o którym wam opowiadaliśmy wiele razy, mamy Astrachań i tam opowiadaliśmy wam też o tym, a propos Wołgi i tego, że wpływa do Morza Kaspijskiego. Mamy też Nogajów. No i mamy wreszcie wielki Hanat, słabo zaludniony, syberyjski. Stolicą był na początku Czingitura, to jest obecnie Tiumen, a potem koło Tobolska był Sybir. Tak się nazywała stolica. Tak trochę na zasadzie jak Hanat Kazański. To jest gdzieś 17 km od Tobolska. O Tobolsku dzisiaj wam więcej opowiemy, bo to było miasto, które stało się właśnie taką pierwszą i długo było taką nieformalną, a potem stało się taką formalną, jako stolica całej guberni syberyjskiej, stolicą Syberii. Nie, i teraz tak, jaka jest etymologia słowa Syberia, co nam się od razu kojarzy, Sybir, zesłali mnie na Sybir, tak? No więc jest tak, opcja, że Tatar pochodzenia i to jest Sibir, śpiąca kraina, Subir, woda i dzika kraina, ale mongolista na przykład Georgi Gara uważa, że to nie jest języków tatarskich, tylko z mongolskiego. I wtedy to by oznaczało, jak w buriackim, do dzisiaj jednym z, tak naprawdę język albo dialekt mongolskiego, mamy szeber, czyli gęsty las. Więc mamy różne teorie, ale co wam to pokazuje? Syberia bardzo jest związana pośrednio z historią Pax Mongolica i z ludami turkijskimi i mongolskimi. Kogo odwiedzamy? Jako pierwszych witają nas po przekroczeniu Uralu. No to spotykamy Hantów, zwanych też kiedyś Ostiakami i Mansów. W ogólowie nazwa stara rosyjska. I teraz samo określenie Hanty może mieć prawdopodobnie, to jest ten sam rdzeń, co po węgiersku Had, czyli taka troszeczkę wyprawa wojenna, oddział wojenny. A Mansi, no to mamy podobnie jak Madziar, ten sam rdzeń. To, co mamy u bratanków, tak, że nazywamy ich Madziarami. Man, Mansi, Madziar. I tutaj oczywiście kluczowa rzeka tego całego regionu to jest Ob. I Ob macie bardzo, jeśli znowu etymologia, to widzimy wpływy wielkiego stepu. To jest to specyfika. Nasi bratankowie są dobrym przykładem. Poszli na dół i potem wielkim stepem dotarli aż do swojej ojczyzny w Niżynie Panońskiej. I mamy takie słowa właśnie jak w indo i w irańskich proto takich językach. I teraz je spotkam na przykład po persku. Ab, ob, ob, po pusztuńsku w Afganistanie, to wszystko są języki indoeuropejskie, irańskie, gdzie to właśnie słowo znaczy woda. tak? I mamy rzekę Ob, bardzo ważną dla Syberii Zachodniej, bo rzeki odgrywały olbrzymią rolę w podboju, także przez Moskwę, przez Rosję, to można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z takim rodzajem, można porównać Syberię do takiego wielkiego oceanu, na których wyspy to będą te różne powstające ostrogi, czyli takie forty, to tak samo jak znamy z Kanady, kompania Hudsona i tak dalej, no i wiadomo, że trzeba jakoś się poruszać. I wtedy okazuje się, że rzeki się bardzo przydają do poruszania się. I też używano określenia Jugra na te tereny. I to taka zbiorowa nazwa. I właśnie na Hantów i Mansów. Oni podlegali Hanatowi Syberyjskiemu, ale mieli szeroką autonomię. I generalnie, czyli przypomina to tych Maryjczyków, Finów z Kazania. Jak Rosja podbije, przepraszam, te tereny, no to oczywiście Hantowie będą się buntować. I to w okresie tych Dymitriad właśnie i wojny polsko-rosyjskie na początku XVII wieku. I przez kolejne dekady oni tak naprawdę, to wiemy ze źródeł historycznych, bardzo chcieli, żeby Hanat Syberyjski został odbudowany. Zaraz wam o tym odpowiemy, jak został podbity, jak zniknął z mapy świata. Natomiast tutaj się na chwilę zatrzymajmy, bo jak wiecie, mówiliśmy o językach ugrofińskich. I w innych językach się mówi finno-ugryjskie, u nas ugrofińskie. I właśnie teraz pytanie, czy jest związek etymologiczny? No, lingwiści się spierają, są różne szkoły, argumenty, że jugra właśnie to jak ugrowie, że to jest to pochodzenie. Inne za to, że no generalnie mamy i wtedy tak stąd jest też Hungaria, Hungarowie, Węgrzy i tak dalej. Inna opcja, że ta jugria jest związana z, czy jedna, że to jest coś wspólnego z nazwą Węgry w języku polskim, ale druga jest, że to w ogóle jest z języka innych Finów, Ludukomi i właśnie oni nazywali tych Hantów Jugra. I teraz tak, jaka jest kontra? No, że to znaczy on ogór, 10 plemion, ogór, ogus to plemię. I wtedy jest z tureckiego. Więc tu macie, jak widzicie, różne szkoły możliwe. No, my w dwójkę, drogi Pawle, tego sporu nie rozwiążemy. Ale co jest kluczowe i gdzie jest wielki wkład Polaków? No musi być, no przecież bez nas to sobie nie można w ogóle świata wyobrazić. Opowiadaliśmy wam o Macieju Miechowicie, profesorze Uniwersytetu Krakowskiego, który po łacinie napisał traktat o dwóch Sarmacjach. Ta jedna to my, nasza wspaniała Unia Polsko-Litewska. To jest początek XVI wieku i on bardzo wypromował ideę w Europie, że właśnie ci Hantowie i Mansowie są spokrewnieni z Węgrami. Dzisiaj to jest oczywistość. Wtedy to bynajmniej nie było takie oczywiste. I tu mamy kolejny motyw. Złota baba. Zaraz wam tłumaczę, o co chodzi. Jest legendarny motyw, że był taki właśnie figura ze złota. Trochę można powiedzieć, to przypomina tą wersję, wiesz, Eldorado w poszukiwaniu w Ameryce, prawda, przez Hiszpanów. I on napisał w tym właśnie traktacie coś takiego. Za ziemią zwaną Wiatka, przy drodze do Scyty, czyli tych wszystkich właśnie w głąb Azji jedziemy, wielki step, stoi wielki bożek pogański, złota baba. Okoliczne ludy czczą tego bałwana i każdy przechodząc w pobliżu czy polując na zwierzęta nie odejdzie stamtąd bez złożenia ofiary. Nawet wtedy, kiedy nie ma cennego daru, to składa bałwanowi futro zwierzęcia lub choćby nitkę wyciągniętą z odzieży i skłoniwszy się ze czcią odchodzi. I ten motyw złotej baby pojawia się w Europie właśnie wtedy często w XVI wieku i też jest właśnie na tej zasadzie, co powiedziałem, że legendarna kraina, no, no taka baba ze złota, to generalnie no, ma swoją wartość. I to jest coś bardzo ciekawego, bo złota baba wchodzi do polskiej literatury. W roku 1649 Samuel Twardowski, sam pochodzący z Wielkopolski, ale jak zaraz wam pokażemy, bardzo związany też z wschodnimi ziemiami Rzeczpospolitej, napisał poemat Władysław IV. To jest oczywiście tuż po śmierci Władysława IV i prekursorski, zdaniem slawistów, to jest tak naprawdę, można powiedzieć, protoromantyzm, surrealizm.
W XVII wieku.
Który rozwinie Juliusz Słowacki. No taki był też barok. No i przedstawia, co ten poemat? Wyprawę Lisowczyków, czyli tej naszej znakomitej lekkiej kawalerii, no, która też robiła straszne rzeczy, żeby było jasne, jeśli chodzi o cywilów, która przypominała pod względem sposobu walki, uzbrojenia i tak dalej Tatarów i w głąb właśnie państwa moskiewskiego w czasach Wielkiej Smuty. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy wam o Rebrancie, Jeździec i tak dalej. I właśnie w tym poemacie Lisowczycy pustoszą sanktuarium. I teraz słuchajcie, bo to jest naprawdę niesamowite. Zobaczycie ten romantyzm i surrealizm. Lisowski doszedł przy dalekiej Baby Złotej Obie, czyli właśnie o tej rzece Ob, która boki rozparszy, by koczkodan sobie na słupie magnesowym przeciw słońcu siedzi, a trzykroć zaklinana w jeszcze odpowiedzi tamtym dawa narodom. Widzieć tam kosztownych pełno po niej ciężarów, to te ofiary, które od wędrownych ma pielgrzymów, a snać jej nie tylko te kraje, ale dalszy Gronlandzi, Lapi, Lapi to sami, znacie, Renifer, Święty Mikołaj, Bakkalaje kłaniają się i wielkie upominki znoszą, przy tym, że o potrzeby różne jej swe proszą, ale oraz tam słyszeć około świszczących pełno hyder i wężów. To sobie teraz, drogi Pawle, zwizualizuj, co się wokół bałwana dzieje. Strasznie krzyk, a jących. Skrzeczą gdzieś nietoperze, muchy w uszu brzęczą, niezwyczajne i na kształt wołów bitych jęczą. Muchy na kształt wołów bitych jęczą. Dobre, prawda? Ciężkie drzwi na zawiasach, które przy chodzeniu zaległy Brytan w modrawym srogo tchnący płomieniu. Ów jednak rozpłoszywszy szablą te poczwary, to właśnie Lisowski robi, bierze się wprzód za babę. Potem za ofiary. Następuje wrogie przyjęcie ofiar, gdzie bałwan on rozbiwszy, złota wziął tak siła, ile wziąć mógł, a ona zwyczajną znosiła lekkość jego.
Dokonał zaboru. Zaboru
i też likwidacji kultu pogańskiego bałwana. I teraz tak, no problem jest oczywiście taki, że sprawdziłem, Lisowczycy najdalej dotarli trochę za Galicz. To oznacza, że to jest jakieś 500 kilometrów na północny wschód od Moskwy, ale to jest cały czas Europa. No i tam może, no okej, Mordwińcy byli, z tych naszych ludów fińskich, ale to jest właśnie ten region Idel-Ural z poprzedniego podcastu. Do Chantów nikt nie dotarł. To nie ma i do Jugry. To nie ma wątpliwości. San Twardowski, słuchajcie, to jest postać bardzo ciekawa, bo to jest właśnie przykład tego, jak z Wielkopolski robię karierę we wschodniej Rzeczpospolitej. Więc wiemy tak. Prawdopodobnie brał udział w drugiej wyprawie moskiewskiej 1616-17. Chyba mu się spodobało. Walczył potem pod Chocimiem. Brał udział w poselstwie Krzysztofa Zbarskiego do Stambułu. Jako sekretarz zaczął służyć różnym magnackim rodom, no to wiadomo, na przykład Wiśniowieckim, właśnie na wschodnich ziemiach, Ukraina, Jarema i tak dalej. Między innymi w latach 40. gospodarzył w należącej do Wiśniowieckich wsi na Podolu. I stamtąd musiał uciekać przed powstaniem Chmielnickiego. I to jego poemat inny cieszył się bardzo popularnością wśród Ukraińców. Wojna domowa z Kozaki i Tatary Moskwą. Przecinek. Jej bohaterami jest właśnie Jarema Wiśniowiecki. To jest ten, który dokonał konwersji już z prawosławia na katolicyzm. Bohater ogniem i mieczem. Oczywiście jest o Zbarażu, o bitwie pod Beresteczkiem, czyli tych walkach z Chmielnickim i Kozakami. Ale co jest ważne w kontekście naszym polsko-ukraińskim, pierwsza część poematu została przetłumaczona na ukraiński i stanowiła jedno ze źródeł bardzo ważnej kroniki dla Ukraińców Samuela Wełyczki. I tłumaczenie pierwszej części tego dzieła właśnie wydrukowano później właśnie w aneksie do tej kroniki. Więc to jest, mamy tutaj to zapętlenie polsko-ukraiński węzeł gordyjski. Ale jak mówimy o Twardowskim i Lisowczykach, to coś jest na rzeczy w tej całej historii, bo Lisowczycy dostawali się też do niewoli rosyjskiej i no, część z nich zabijano na miejscu, ale część jako zaprawionych w boju no, potencjalnych najemników, jeńców, tak zwanych weteranów wiarusów, no to brano ich do służby rosyjskiej i brali oni udział w dalszej ekspansji właśnie na wschód. I to od samego początku ekspansji na Syberię. Ta ekspansja, data umowna, jak macie najróżniejsze książki, to jest 1581 rok, czyli słynna wyprawa atamana Jeremaka Timofiejewicza, który właśnie przekracza Ural, walczy z hantami, mansami, z tatarami syberyjskimi, rozpoczyna podbój tego hanatu, który zostanie podbity w 1598. To było też bardzo ważne wydarzenie, bo to potem już było oczywiście gigantyczna przestrzeń, ale nie było tak zorganizowanego państwa, z którym trzeba będzie walczyć, tak? I wiemy po pierwsze to, że w szeregach oddziałów, w oddziałach atamana i Jeremaka służą polscy jeńcy, ukraińscy jeńcy, generalnie z Rzeczpospolitej, bo zostali wzięci do niewoli w wojnach polsko-rosyjskich, wtedy wyprawy Batorego, tak, inflanckie, są w niewoli. I teraz tak, no część stopniowo się zrusyfikuje, tak? Następnie, żeby było, że Polacy są po obu stronach barykady, z tradycji literackiej wynika, że ostatni władca hanatu syberyjskiego, Han Kuczum, miał swojego sekretarza Polaka. I teraz co można przypuszczać? No, że właśnie dostał się do niewoli rosyjskiej, uciekł, zaczął służyć u Bisurmanów, bo Han Kuczum był muzułmaninem, żeby nie było wątpliwości. Tolerancyjnym, właśnie tolerującym hantów i mansów jako politeistów. I po klęsce hanatu, po jego zniszczeniu, nasz rodak dostał się ponownie do niewoli rosyjskiej. To tak go los niestety pokarał. I wiemy, że została wydana anonimowa kronika Polaka, która powstała właśnie mniej więcej wtedy i właśnie przypuszcza się, że on był jej autorem. Tak, ze względu na treść. Więc mamy rodaka, który no, wichry dziejowe go rzucały od Syberii po Moskwę. I teraz tak, w XVII wieku kolejni Polacy są zaangażowani właśnie w tą ekspansję na Syberii, ale też mamy wiek XVIII, kiedy Ukraińcy związani z Polską, zaraz wam to pokażemy, odegrają bardzo ważną rolę w poznaniu kultury hantów i mansów, ale także w ich konwersji. I tutaj mówimy o szerszym zjawisku, no wielkiej wówczas w ogóle roli Ukraińców w ekspansji na Syberię i też w modernizacji Rosji. Parę niesamowitych postaci wam znalazłem. No więc mamy postać dyplomaty wojskowego z czasów Iwana Mazepy, który służy Iwana Mazepy, który był krewnym słynnego hetmana Pylipa Orlyka, o którym wam dużo opowiadaliśmy. Posłuchajcie sobie starych podcastów. Rodzina katolicko prawosławna, ostatecznie prawosławny. Mamy wątki urodzone na Białorusi, Wielkie Księstwo Litewskie. Można powiedzieć, i Litwini mają do niego prawo trochę, Polacy, Białorusini, ale przede wszystkim jednak Ukraińcy. No i jest bardzo ważny też dla nas, może by nie, był też poprzez na przykład ojciec chrzestny, król Stanisław Leszczyński, jego dzieci. Więc mamy, posłuchajcie sobie starych podcastów. Można powiedzieć, to jest jeden z ludzi, który jest mózgiem tej idei prometeizmu. Czyli tego, że walczymy o to, żeby wspieramy odśrodkowe tendencje w Rosji ludów nierosyjskich. I Chrychory Nowycki, bo o nim mowa, jest pierwszym europejskim badaczem ludów Hanty i Mansi. I dla Hantów i Mansi jest bardzo ważny. Pochodzi oczywiście z takiej rodziny kozackiej, ze starszyzny. Studiował w Mohylance, gdzie też wtedy uczono, żeby była jasna, i łacina, i polski. Rezydent Mazepy w Polsce, u hetmana koronnego polskiego Adama Sieniawskiego, więc polski możemy założyć, że znał. Brał udział oczywiście po stronie Mazepy w walce z Rosjanami. Sojusznikiem Mazepy, przypominam wam, był Stanisław Leszczyński. Oczywiście nad wszystkim sprawowali pieczę Szwedzi wówczas, Karol XII. No więc jest klęska pod Połtawą i jeńcy trafiają znowu gdzie? Na Syberię. I wśród nich jest Nowycki. Zaczyna studiować życie, zwyczaje i kulturę właśnie ludów, hantów i mansów. Zginął potem z rąk hantów. No to jest tak, że badania, taka, że tak powiem, etnograficzne, zakończyły się dla niego
tragicznie. A co pan tak się tutaj interesuje tym wszystkim?
No, wiemy jedno. Mhm. Myślę, że on po prostu ten próby nawracania spotkały się z oporem ludności rdzennej. Hantowie Mansowie mogą się pochwalić tym, że na przykład przeprawiali się te przez Ural i w Wiatce zlikwidowali jednego z biskupów. Ale to w XV wieku. Więc no, generalnie stawiali zbrojny opór. Dzieło i a propos tego nawracania, to mamy na przykład relację, że starał się ich przekonać, że Włodzimierz Wielki to też był kiedyś poganin, ale się nawrócił i drogi wodzu chantyjski, pójdź w ślady Włodzimierza Wielkiego. I teraz to jest pierwsze dzieło etnograficzne, krótki opis lotu ostiackiego. Właśnie on jest jego autorem, Chrychory, w historii. Dzieło się ukazało, co ciekawe, po raz pierwszy w języku niemieckim. I potem będzie tłumaczone na inne języki. Więc jak widzicie, Ukrainiec związany z Polską jest na Syberii Zachodniej i pisze o hantach i generalnie drukuje to po niemiecku. No, Babel po prostu. Babel. Pomagał w tej akcji misyjnej prozelickiej biskupowi Ukraińcowi Filoteuszowi Leszczyńskiemu, który nosił tytuł metropolity Tobolska i całej Syberii. To żebyście sobie zdawali sprawę, co to znaczyło, jak jesteś biskupem takim, że twoja strefa wyłącznych wpływów znajduje się, jurysdykcja kościelna, eklezjalna, rozciąga się, teraz nie żartuję, od Uralu po Pacyfik. No generalnie sporo. Tak, do zagospodarowania duszyczek. Oczywiście to też administracyjnie, stąd wam mówiłem, że Tobolsk był bardzo taki ważny. I znowu, Filoteusz, wykształcony na Mochylance, był zarządcą Ławry Peczerskiej, czyli właśnie tych bardzo ważnych w Kijowie monasterów. I teraz co? Mamy człowieka z nazwiskiem ewidentnie polskim, tutaj można powiedzieć Wielkopolska się kłania, bo leszczyńscy nazwa pochodzi od Leszna i stąd później były spekulacje tu nawet poważnych ludzi, że to jakiś jest, że tak powiem, z nieślubnego łoża leszczyński. Na pewno urodził się w czasach jeszcze tak, że jak to pierwsza Rzeczpospolita tam była, tak? Więc jak przyjrzycie się w ogóle biskupom w Tobolsku, to mamy aż czterech Ukraińców w pierwszej połowie XVIII wieku, wszyscy z kijowsko-mochulańskiej, więc wszyscy mówią też dobrze po polsku i nazywano ich nawet czule łacienicy kijowscy. I to pewnie w następnym podcaście wam przeczytam takie bardzo prawda, pikantne cytaty. No to nie były często komplementy, bo wiadomo, łacinnik, no to taki, że taki mamy jakiegoś
katolika, degenerata, jezuita. Mów otwartym tekstem.
No, dokładnie, no. I teraz tak, jego kariera Filoteusza dobrze pokazuje właśnie olbrzymie znaczenie, po pierwsze, Ukraińców wówczas w rozwoju modernizacji Rosji, a po drugie, to takie zapętlenie, bym powiedział, w trójkącie polsko-ukraińsko rosyjskim, bo jego kolegą szkolnym, który wyniósł go potem do godności biskupiej, ja tu nic nie sugeruję, że coś po znajomości i tak dalej, że mamy do czynienia z towarzyskim nepotyzmem, bo to tylko kolega, nie rodzina. Był Stefan Jaworski z Jaworowa, który, żeby było jasne, Jaworów to jest koło Lwowa. Szlachecka, prawosławna rodzina herbu Sas. Część się zresztą przeszła na katolicyzm i się spolonizowała. To tak jak znacie te wszystkie różne rodziny, jak wam opowiadaliśmy, że w rodzinie Dostojewskich znajdziemy, kogo chcecie, to znajdziemy. W tych bocznych liniach. Chcecie greko-katolika, znajdziemy rzymskiego katolika, prawosławnego, a jeszcze na początku muzułmanin, Tatar. No to tutaj podobnie, więc co widzimy? To nie są tylko ludzie z tej lewobrzeżnej Ukrainy, z hetmanatu, tylko pochodzą aż spod Lwowa. I teraz tak, to on pełnił przez 20 lat na początku XVIII wieku, czyli kluczowy moment reform Piotra Wielkiego, wojny tej właśnie, co mamy też bitwę pod Połtawą, on pełni funkcję, można powiedzieć, PO patriarchy moskiewskiego. Bo Piotr sobie wymyślił, że będzie, nie będzie formalnie patriarchy, ale on był tak zwanym, teraz po łacinie, przykro mi, locum tenens, czyli właśnie, że jest tym zajmującym miejsce. Potem zlikwidowano, jak wiecie, patriarchat, to o tym wam już opowiadaliśmy, ale to, co jest bardzo ważne, mamy człowieka, który tak, rodzi się w rodzinie prawosławnej, przyjeżdża do Kijowa, który jest rosyjski i tam się przechodzi na prawosławie. Znaczy jest prawosławny, przepraszam. I wraca do Polski i przechodzi na grecki katolicyzm. I tutaj jest coś niesamowitego, bo słuchajcie, no jakbyście się spytali, dobra, ale tożsamość etniczna, bo trudno mówić o nowoczesnej narodowej. Słuchajcie, no trudno powiedzieć, bo na, po tej konwersji przyjął imię Stanisław. Ewidentnie miało bardzo silne konotacje polskie, jako patron polski święty Stanisław. Uczy się gdzie? Szkoły rzymskokatolickie. Lwów, Lublin, Poznań, Wilno. Natomiast trochę u nas posiedział, wrócił do Kijowa i znowu jest prawosławny. Czyli mamy człowieka, gdzie mieszkam?
Pivotalny.
Pivotalny jest, tak? To jest postać wybitna. Wielki też teolog, oprócz tego, że zarządca, administrator, który, co ciekawe, będąc właśnie na tych uczelniach katolickich, jezuickich, teologia i tak dalej, nabrał naprawdę takiego zdrowego, wrogiego stosunku do protestantyzmu. Więc jak Piotr I robił swoje reformy, to on miał do nich duży dystans, właśnie ze względu na to, że miały one charakter, że inspiracją dla nich był protestantyzm. Jest bardzo ważny Filoteusz dla Syberii, bo o którym wracamy teraz do tego właśnie, o którym wam mówiliśmy, biskupa, który prowadził akcję bardzo ważną, misyjną wśród Chantów, Mansów, a także ruszył dalej. Bo co się dzieje? On zakłada w Tobolsku szkołę, dla której wzorem jest Mohylanka. Jeszcze raz, żebyście zobaczyli. Motyw kolegium jezuickiego, który jest źródłem inspiracji dla Mohyły, Piotra w XVII wieku, bardzo ważnego działacza religijnego, prawosławnego, który jest ściśle związany właśnie z tym spotkaniem polsko-ukraińskim, zostaje przeniesiony do Tobolska. Co więcej, zakłada teatr Filoteusz, wzorowany na teatrach jezuickich z Polski. Ten teatr w Tobolsku jest przed Moskwą. To jest coś niesamowitego. Według relacji ówczesnego świadka, kiedy publiczność miała zebrać się na komedię, Filoteusz dzwonił w dzwony katedralne, aby obwieścić dobrą nowinę. Teatroman, nasz Filoteusz. I teraz tak, to jest najwspanialsze. Wielki wkład w rozwój baroku zwanego syberyjskim. I powstają liczne cerkwie i inne budynki w zachodniej Syberii. I kolejni biskupi oczywiście z Ukrainy kultywują tą tradycję. I tak jak wam mówiłem, ten barok zwany ukraińskim, kozackim, hetmańskim i tak dalej, to jest powiązanie z Polską, z Europą Środkową, to nie ma wątpliwości. Często te źródła inspiracji idą i do Polaków, i do Ukraińców z Czech, Śląska, Austrii, Niemiec Południowych, i z Włoch oczywiście. I to tak idzie, że spotkamy ten barok syberyjski idący i my będziemy w kolejnych podcastach, pójdziemy na wschód i na przykład też w Irkucku. I teraz słuchajcie, ja nie żartuję. Wybitny historyk, bo co się dzieje na tej Syberii? No dzieje się to, co my bardzo lubimy.
Miks,
tak, co tygryski lubią najbardziej, czyli generalnie metysaż kulturowy, synkretyzm. I to się dzieje też w Tobolsku. Cytuję teraz Williama Brunfilda, jednego z największych, najwybitniejszych historyków sztuki rosyjskiej, i który pisze tak. Pojawienie się azjatyckich motywów zdobniczych, chodzi szczególnie o motywy ze sztuki buddyjskiej, miało miejsce wcześniej w miastach Syberii Zachodniej. Takich jak Tobolsk. Tam się to zaczyna. Stało się tak być może ze względu na rolę stolicy Syberii, którą Tobolsk znacząco odegrał w XVIII wieku. Czyli na Syberii barok ukraiński zaczyna spotykać się i zapożyczać elementy sztuki buddyjskiej. Bo jak wam pokażemy, to nie jest coś zaskakującego, bo sam Filoteusz zaczyna zbierać i tak naprawdę, jeśli chodzi o naukę europejską, mamy, a szczególnie jeśli chodzi o samą Rosję, to mamy właśnie naukowe, zbierane informacje na temat buddyzmu, szczególnie tego lamaistycznego, który jest przecież mamy zbieranie takich materiałów etnograficznych właśnie z Mongolii, od Buriatów, od Tuwińców. On promuje ideę misji w Chinach, żeby nawrócić na chrześcijaństwo Chińczyków i wspiera po 1715 roku tą misję, jak będzie ponownie metropolitą. Promuje ideę, żeby był w ogóle pierwszy biskup wysłany i zostanie wysłany, to z jego inicjatywy. Oczywiście są działania wobec Mongołów, Buriatów. W Irkucku powstaje wikariat. Irkuck to już jest naprawdę blisko właśnie Buriatów, bardzo daleko na wschód. I teraz słuchajcie, w żywocie jest informacja jego, w żywocie świętych, że Mongołowie nazywali go lamą nad lamami. Nasz, i przede wszystkim ukraiński, Filoteusz był lamą nad lamami. Kolejny misjonarz, Joan Tobolski, pochodził z Niżyna, lewobrzeżna Ukraina, formalnie pierwsza Rzeczpospolita. Urodził się w rodzinie dzierżawcy Peczerska, które jego rodzice oczywiście pochodzili z pierwszej Rzeczpospolitej, z prawobrzeżnej Ukrainy, prawobrzeżnej, żebyście nie mieli zawsze wątpliwości, że bardzo dużo ludzi się przeniosło w trakcie ruiny, czyli tych wojen polsko-ukraińskich, rosyjsko-ukraińsko-polskich na lewobrzeżną Ukrainę. I Joan oczywiście studiuje w Akademii Kijowsko-Mohulańskiej. Pracuje tam potem jako kto? Nauczyciel języka łacińskiego. I jak skończył akademię, składa śluby zakonne. U kogo? U Innocentego Gizela. Opowiadaliśmy wam o nim dużo. Posłuchajcie sobie starych podcastów. To, co jest niesamowite, jest to prawosławny, który urodził się jako protestant Niemiec w Prusach pod rządami Rzeczpospolitej i stał się jednym z bardzo ważnych ideologów tej wizji, co znamy, abścieruski naród, czyli ten właśnie trójjedyny ogólny ruski naród, w którym są Wielkorusowie, Małorusowie i Białorusowie, którą oczywiście bardzo lubi prezydent Putin i ten ruski mir. Ale spokojnie, nie łączcie tak, a Niemiec, Putin, wszystko się skleja. My czegoś takiego nie sugerujemy. I następnie Jan został konsekrowany przez, i też taką rolę patrona Jana w karierze, odgrywał Łazarz Baranowicz. I znowu zachęcamy gorąco do tego, żebyście sobie o nim poczytali. Poczytać też możecie, ale posłuchali w naszych podcastach. On już był. On pisze na wielką skalę wspaniałą poezję barokową po polsku. Po polsku, będąc prawosławny, oczywiście mówiąc te jezuickie Polaki, ale gdzie studiował? W kolegiach jezuickich w Wilnie i Kaliszu. Trzeba poznać wroga. I to, co robi Joan w Czernichowie, czyli bardzo ważnym mieście, o którym wam też dużo opowiadaliśmy, na Ukrainie lewobrzeżnej, albo w Ukrainie, nie mamy problemu, czasami wy, czasami na podstaw, tworzy kolegium czernichowskie, które potem będzie źródłem inspiracji dla kolejnych kolegiów, seminariów i w kolegium się uczy po polsku i można powiedzieć, że to, co stało się potem w Tobolsku, to zapowiedzią było to, co dzieje się w Czernichowie. Joan się przyjaźnił z Mazepą, ale jak Mazepa przegrał, to oczywiście dołączył do zwycięzców. Jak wziął udział w obłożeniu Mazepek z komuniką, podpisał stosowny akt. I w żywocie jest taka wersja, że rzekomo miał Bożą moc jasnowidza i że przepowiedział, że Piotr I zwycięży pod Połtawą. Oczywiście zakładamy, że to już trzeba było tak podrasować sobie życiorys, żeby pokazać, ja to od dziecka byłem za. Ja zawsze popierałem. I to on właśnie, Joan, wyśle pierwszą misję prawosławną do Chin. To o tym wam opowiemy w następnym podcaście. Tej próbie Rosji nawrócenia Chińczyków na prawosławie. Zakończonej, żeby oczywiście, zdajcie sobie sprawę, porażką. Natomiast będą bardzo ciekawe wątki polskie i ukraińskie. Kolejny ważny biskup to jest Arseniusz Maciejewicz. To jest biskup Tobolska, który tak, gdzie się urodził? Włodzimierz Wołyński, czyli na dzisiejszej granicy, bardzo blisko granicy polsko-ukraińskiej. I teraz tak, kim był Arseniusz. Arseniusz sam o sobie pisał, że jego ojczyzną jest Polska. To są te tereny, przypominam wam, które Polska zajęła w połowie XIV wieku. Włodzimierz Wołyński. To nie są tereny gdzieś w głębi Ukrainy. Urodził się w rodzinie księdza grecko-katolickiego, ale dziadek był Polakiem, rzymskim katolikiem. Mieszanka. I teraz tak, bardzo dobre wykształcenie, bo między innymi we Lwowie, w Kijowie, no i trafia do Tobolska, pracuje tam jako kaznodzieja, co niesamowite, bierze udział w ekspedycji floty rosyjskiej, która szukała drogi morskiej na Kamczatkę. Zobaczcie sobie na mapie, gdzie jest Tobolsk, a gdzie jest Kamczatka. To jest gigantyczna odległość. Ale podpadł Katarzynie II, bo był zdecydowanym przeciwnikiem podporządkowania cerkwi władzy świeckiej, w tym sekularyzacji dóbr kościelnych. Więc uwięziono go, szczególnie, że krytykował, oskarżał, że bezprawnie zajmuje tron i podkreślał to jej niemieckie korzenie. Taki byśmy powiedzieli słowianofil. No i oczywiście Katarzyna się bardzo zdenerwowała, pozbawiła go święceń kapłańskich, wsadziła go do twierdzy, uwięziła w Rewlu, czyli w Talinie, i tam prawdopodobnie jest pochowany w cerkwi, bo tam już umarł. I co najgorsze, jak zdegradowano go do roli zwykłego świeckiego poddanego, to nazwano go Andrzej Kłamca. Widzisz? To jest właśnie to, o czym ci mówiłem, ten niesamowity hejt, który się zaczyna już w XVIII wieku. Co jest bardzo istotne, jest uznany przez cerkiew ukraińską za świętego jako męczennik.
Jako męczennik.
Ze względu na to, co zrobiła mu Katarzyna. Arseniusz, który pisał o sobie, że jego ojczyzną jest Polska i był właśnie z rodziny polsko-ruskiej. No i ostatni, kończymy. Pawło Koniuszkiewicz, Sambora. No znowu, Galicja Wschodnia. Co wam chcę pokazać? To nie było tak, przy całym podziale Ukrainy na lewobrzeżną i prawobrzeżną, że ludzie z Rzeczpospolitej, z Polski nie trafiali do Rosji, bo na przykład mamy Arseniusza, a teraz ostatni Koniuszkiewicz, ostatni też w tym sensie, że jak zaraz zobaczycie, to był właśnie ostatni w XVIII wieku ukraiński biskup w Tobolsku i misjonarz oczywiście, jest kanonizowany przez cerkiew ukraińską, jest święty, jest pochowany w Kijowie, w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, natomiast no, uczył się w Samborze, więc Sambor wtedy, kiedy on się urodził, to jest początek XVIII wieku, no to w takim razie, jeśli to była szkoła bractwa, to już grecko-katolickiego, i jeśli trafia do Kijowa i uczy się w Mohylance, to znaczy, że trzeba uznać, że doszło do konwersji na prawosławie. Kolejny, tak? Uczy w Mohylance i trafia do Tobolska. I co, w jaki ma pomysł nasz metropolita Paweł? Stwierdza, że trzeba zakładać szkoły łacińskie, uczyć miejscowej ludności, osiedleńców, kolonistów rosyjskich, ale też rdzennej ludności łaciny.
Bo?
Bo? No jak po angielski. Niech mają dostęp do osiągnięć cywilizacji zachodniej. Właśnie w Tobolsku uczymy się po łacinie. Problem był taki, że no oczywiście brak wykształconych nauczycieli, więc trzeba było zrezygnować i przejść jednak na rosyjski. Co niezwykle symboliczne, tak jak powiedziałem, to jest ostatni ukraiński biskup w Tobolsku, który jednocześnie próbuje otworzyć bezskutecznie szkoły łacińskie. I tu się zatrzymujemy. Pokazaliśmy wam na Syberii Zachodniej ten właśnie miks polsko-ukraińsko-rosyjski i ludność rdzenną, ale w następnym podcaście to odwiedzimy Pekin.
O.
Ruszamy dalej.
Będziemy nawracali Chińczyków.
Tak. Bezskutecznie, myślę, ale będziemy próbowali.
Będziemy się słyszeli z państwem za tydzień, późno popołudniowo-piątkową porą. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Ja przypominam tylko jeszcze, że jeśli państwo chcą coś skomentować, zaproponować, ocenić, to śmiało, my jesteśmy przecież otwarci na krytykę, pod tym jedynym warunkiem, że jest pozytywną krytyką oczywiście. Babel@tok.fm. Proszę pisać do nas na ten adres. Babel@tok.fm.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Rzeczpospolita Multikulti.